Patryk nie pamiętał, jak nazywał się ten samochód, prawdopodobnie dlatego, że każdy chciałby o nim zapomnieć.
Wymazałem go z pamięci.
Tak, ja przez chwilę próbowałem...
Taki designerski.
Gdzie?
Designerski.
No, gdzie?
Ale, przepraszam, panowie, ustalmy, czy rozmawiamy o tym samym aucie?
Tym żółtym.
To był Seat?
Seat. Ja myślę, że Pawłowi się coś pomyliło, dlatego że rozmawialiśmy o designerskim aucie, jak broniłem tego małego auta, bo rozmawialiśmy o Fiacie 500, który jest względnie podobną konstrukcją, zwłaszcza jeżeli chodzi o skrzynię biegów, która zabiła i jeden, i drugi samochód, a jest to zautomatyzowana skrzynia manualna.
No i jak to auto się nazywa naszym słuchaczom, bo ja naprawdę
Seat
nie pamiętam.
Mi I.
Mi.
Mi I. Dwa I. Duże M i dwa małe I.
Seat Mi.
Mi. No, Mi. Mhm.
No. No dobra, to porozmawiajmy o Renault z powrotem.
Nie, porozmawiajmy o Renault z powrotem, bo zostawimy sobie na deser Mi.
Nie, myślę, powiedzmy krótko, nie kupujcie Mi. Dobrze, to teraz Renault.
Znaczy, jeżeli nie, inaczej, nie, tak obiektywnie, moi drodzy. Jeżeli chcecie kupić Mi, to je kupcie, ale to powstrzymajcie się od automatyzowanej skrzyni biegów. Tak.
Ale zostawmy to, skończmy jest to. Renault, Renault skończmy.
Dobrze.
Renault?
No dobrze, panowie, w takim razie przejdźmy do konkretów. Mieliśmy Renault Clio w najnowszej wersji nadwozia, czyli tej aktualnej, jest silnikiem benzynowym, turbo doładowanym o pojemności 1,2 litra o mocy 120 koni mechanicznych.
I w czterech cylindrach, bo wszyscy mają teraz 1200 w trzech.
Albo 1000, albo 0,9. No wszystko, Renault zresztą też ma 0,9.
Albo BMW 1500 w trzech.
No ale słuchajcie, to w takim razie nawet to BMW brzmi godnie, jak to jest 1,5 litra w trzech.
Ale bądźmy też obiektywni. Silniki trzycylindrowe mają dwa plusy. Według mnie największym plusem jest ich masa. Silnik jest znacznie lżejszy, dzięki czemu masa z przodu samochodu jest niższa i samochód się lepiej prowadzi.
No i mniejsze opory ma wewnętrzne silniki.
Czyli mniej pali.
Tak.
Więc śmiejemy się z nich, że to są kosiarki, ale ma to sens.
Niemniej w Renault lubiliśmy to, że miało czterocylindry, bo fajnie brzmiało.
Ja w Renault, tak, jako fascynat Renault i fascynat Renault, które wszystkich hot hatchy, czyli aut, które mają jakieś zacięcie sportowe, ten samochód miał zacięcie sportowe. Ten samochód miał kubełkowe fotele, lekko, ale miał. A co miał najlepsze? Trakcję. Auto prowadziło się fenomenalnie, rozpędzało się świetnie i czułem, jakbyśmy mieli 150 koni bądź 160, a nie 120. Samochód jest bardzo dobrze zestrojony i zawieszeniowo, i jeśli chodzi o napęd.
No, jedyną wadą w jego trakcji jest to, że nie da się wyłączyć kontroli trakcji. Spędziliśmy chwilę czasu w internecie. Następną chwilę w książce instrukcji obsługi, którą uprzejmy producent był łaskaw włożyć do schowka tego ładnego bądź co bądź auta.
Czerwonego.
Potem zadzwoniliśmy też do kolegi, który jest pasjonatem Renault i pracował w Renault i stwierdziliśmy, że to może on wie. Kolega nie wiedział, było mu wstyd, więc zadzwonił do jeszcze jednego kolegi, który mu powiedział, że nie ma tam takiego przycisku od wyłączenia kontroli trakcji, bo po prostu nie da się tego zrobić. To jest trochę przykre.
To jest przykre dla nas, dla osób, które chcą czasami może zrobić coś niekonwencjonalnego.
Za bardzo.
Ale dla zwykłego użytkownika, dla mojej mamy na przykład, która mogłaby tym autem jeździć, jest to świetna rzecz, że to auto ma rewelacyjną kontrolę trakcji. Jeździliśmy po rondzie ośnieżonym i naprawdę ten samochód jeździł niebywale szybko. Byłem zaskoczony, że na śniegu zwykły, seryjny samochód w ten sposób potrafi skręcać.
Tak, pokonywaliśmy to rondo bardzo szybko, ku zdziwieniu ludzi. Czasami bokiem się delikatnie udawało.
A kontrola trakcji jest inwazyjna, ale robi robotę, mówiąc kolokwialnie. Czyli tak, ten samochód jedzie tam, gdzie skręca kierownica i on się rozpędza. Bo super.
Myślę, że ważnym elementem tej kontroli trakcji, zwłaszcza nowoczesnej, jest to jedno dohamowywane koło, które imituje taką szperę, jakby tą blokadę dyferencjalną. Sobie schamowuje jedno koło w taki sposób, żeby to drugie się blokowało i faktycznie to było czuć. Jeździ się tym samochodem świetnie.
Tak, do tego rzecz niespotykana dla mnie jako użytkownika wieloletniego Renault, nie latał lewarek zmian biegów. Mi się każdy francuski samochód kojarzy z tym, że jak on ma przejechane, nie wiem, no jeździ rok czy dwa, to lata mu lewarek zmiany biegów. W tym aucie wszystko było ściasne.
No, to było nowe auto.
Ale to też wynika, czuć było, że jednak ta coś zmienili w samym systemie, zmiany biegów. Może w końcu zaczęły te biegi być na linki, bo do tej pory były to cięgna różnego rodzaju, które po prostu się zużywały, gdzie te gumowe elementy się zużywały i to po prostu nie działało.
To było bardzo świeże, nowiutkie Renault.
Było naprawdę, naprawdę godne polecenia i ja wsiadłem do tego auta i poczułem się jak w domu i wy, drodzy słuchacze, myślę, wsiadając do tego samochodu w wersji GT Line, też będzie powiedzieć, że czuli się świetnie.
Tak, tutaj ten GT Line spełniał się zdecydowanie bardziej niż w tym dieslu. Tak męczyliśmy ostatnio Clio w dieslu, też było w GT Line, prawda?
Dokładnie to samo,
dokładnie tylko
różniło się silnikiem.
I kolejny raz pytam, po co? Po co ten diesel? Naprawdę jestem w stanie się założyć, że taka 1-2 benzyna, jeżeli będzie się nią jeździło naprawdę rozsądnie, będzie się zbliżała.
No niech pali litr czy półtora, niech pali nawet 2 litry więcej, nie będzie 2.
No bo akurat 2 litry więcej pali.
Jak Paweł nią jeździ. Ale przeważnie jeżdżeniami lżejsze osoby.
Ale Paweł ciężki właśnie, chciałem to powiedzieć i to może to być.
Paweł właśnie kończy.
Właśnie chwila przerwy.